Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa pozdrawiam. Zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś jest bardzo ciekawy tytuł, bardzo taki też tajemniczy ten tytuł, ale myślę, że w trakcie rozmów wszystko nam się rozwiąże, bo temat to dzielne niewiasty, perły współczesnego świata. No i witam w naszym studio te dzielne niewiasty i opiekuna duchowego, a są to panie Alicja Jewuła, odpowiedzialna za dzieło dzielnych niewiast, koordynator spotkań krakowskich, autorka bloga Dzielne Niewiasty i z zawodu i pasji nauczyciel chemii, pracuje w szkole średniej, a mieszka w Tarnowie.
Szczęść Boże.
Jest z nami pani Agnieszka Kałuża, koordynator spotkań Dzielnych Niewiast w Warszawie, polonistka, obecnie pracuje w firmie farmaceutycznej.
Szczęść Boże.
Pani Alicja Libura-Gil, żona, mama czwórki dzieci, mieszka w Krakowie, nauczycielka tańca współczesnego i prowadzi rekolekcje dla kobiet połączone z warsztatami choreoterapii i spotkania warsztatowe dla ewangelizacyjnych diakonii tańca. W czasie spotkań dzielnych niewiast prowadzi również warsztaty z choreoterapii.
Tak, szczęść Boże.
Ewa Silberman, żona, mama, wraz z mężem prowadzi rodzinną firmę, mieszka w Krakowie, a należy do dzielnych niewiast już od 2012 roku, czyli od samego początku.
Tak. Szczęść Boże, witam wszystkich.
I ojciec Paweł Drobot, mój współbrat z Krakowa, odpowiedzialny za Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów, rekolekcjonista, kierownik duchowy, inicjator i opiekun duchowy. No i działa właśnie tutaj przy dzielnych niewiastach, jako taki opiekun.
Szczęść Boże, tak.
No właśnie, rozmawiamy o dzielnych niewiastach. No, pierwsze pytanie, które się samoistnie nazywa, to do kim jesteście? Kim są takie te dzielne niewiasty? Co to za stowarzyszenie, ruch, czy nie wiem, jak to jeszcze inaczej nazwać?
Sami nie wiemy, czy my jesteśmy ruchem, czy jesteśmy wspólnotą. Natomiast jest to grupa kobiet, które obecnie spotyka się cyklicznie w trzech miastach Polski, w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Powstałyśmy w 2012 roku. To był rok maj, kiedy ojciec Paweł zorganizował pierwszą majówkę dla kobiet. I po tej majówce atmosfera była na tyle sprzyjająca. Wtedy przyjechało nas około 80 kobiet z różnych części Polski, ale też świata, bo były dziewczyny z Niemczech, z Francji, z Kanady. Główną prelegentką była Dorothy Cummings, autorka też bloga i książki Anielskie Single. I ta atmosfera, którą wtedy udało się zbudować, była na tyle sprzyjająca, że po niej około 20 kobiet po prostu pozostało. Przyszło do nas, ojciec wtedy mnie zaprosił do prowadzenia tej majówki, że one chcą się spotykać częściej, że one nie chcą czekać kolejny rok, tylko chcą, żeby coś się działo. I tak się zaczęłyśmy spotykać. Właśnie zaczęło się od Krakowa, najpierw od samej takiej części modlitewnej, popołudniowej. Potem się to przeistoczyło w taki format całodzienny i przeniosło się do Krakowa, do Wrocławia i do Warszawy. Natomiast takim samym inicjatorem był oczywiście ojciec Paweł. On jakoś rozeznał, że jest potrzeba spotkań dla samych kobiet. Dlaczego? Proszę pytać ojca.
Ojcze, skoro ojciec został wywołany.
Tak. Ja bym jeszcze poszedł troszeczkę głębiej, to znaczy cofnął się do źródeł duchowych. Otóż parafia, gdzie pracują redemptoryści w Krakowie, jest pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I kiedyś, trwając na modlitwie, taka inspiracja przyszła mi, że warto zaproponować jakąś formę informacji, drogi, spotkań, to jeszcze nie było nic takiego określonego dla kobiet w tym miejscu, bo tutaj króluje Maryja, jest patronką Maryja i to było takie źródło duchowe i myślę, że Maryja stoi za tym. Jej obecność jako matki Kościoła, Matki Jezusa. I dalej w poszukiwaniu takie słowo z Księgi Przysłów znalazłem w Piśmie Świętym, niewiastę dzielną, która znajdzie jej wartość przewyższa perły. I to było kolejne potwierdzenie. Modliłem się, ponieważ tego nie było w ogóle, tego dzieła. Ale widzę, że Maria pobłogosławiła, ponieważ na zaproszenie przyjechało wiele kobiet. Ale tu chcę podkreślić, że ideą było to nie, że ojciec Paweł czy jakiś ksiądz to robi, tylko to jest dzieło, gdzie kobiety organizują czy czynią coś duchowego i później okazało się więcej niż tylko duchowego nawzajem dla siebie. I to była pierwsza majówka w 2012 roku. ku radości tych uczestniczek ona bardzo dobrze przebiegła i było tyle entuzjazmu, tyle radości. Myślę, że też tyle takiego działania Ducha Świętego, że kilka kobiet zostało i chciało dalej kontynuować to doświadczenie.
Czyli to, że dzielne niewiasty, to za przyczyną sama nazwa, to za przyczyną Księgi Przysłów, ale czy są jeszcze jakieś inne, nazwijmy to, źródła, dlaczego właśnie dzielne niewiasty, dlaczego akurat taka wspólnota?
Jakoś tak nie mieliśmy wątpliwości, że jeżeli to hasło pierwszej majówki, gdzie to wszystko się zrodziło, właśnie było niewiasty dzielną, którzy znajdzie jej wartość przewyższa perły, to nie mieliśmy wątpliwości, żeby tak to dzieło nazwać, chociaż też różne rzeczy słyszeliśmy, że niemodne, staroświeckie,
no właśnie, taki nowoczesny... Samo słowo niewiasta.
Nowoczesny ruch, a taka nazwa nienowoczesna, natomiast ona ma rzeczywiście głębię dość dużą.
Biblijną, bo gdy czytamy Słowo Boże i nawet aktualne tłumaczenia Starego Testamentu, Nowego Testamentu, to jest obecna postać niewiasty. Niewiasty przy stworzeniu, później niewiasta w historii zbawienia Starego Testamentu, Maryja, niewiasta obleczona w słońce, w Księdze Apokalipsy. Zresztą jeszcze jest jedno źródło, inspiracja do tego, co dzieje się w ramach ruchu dzielnych niewiast, czy tego dzieła dzielnych niewiast. Święty Jan Paweł II, jego nauczanie na temat godności kobiety. Lis Mulieris Dignitatem jest taką kartą programową spotkań dla dzielnych niewiast, ponieważ tu nie chodzi tylko o jakieś tam spotkania, że kilkanaście, kilkadziesiąt kobiet spotka się, jest fajnie. Na pewno tak jest. Myślę, że tutaj uczestniczki mogą podzielić się, ale to byłoby zbyt proste w tym sensie, że takich spotkań jest wiele. W kontekście świeckim nawet. Natomiast tu chodzi o to, żeby pokazać źródła duchowe pewnego doświadczenia roli misji kobiety, bo o to tutaj chodzi. Pokazanie godności roli misji kobiety w świecie, w Kościele, i to też jest odpowiedź na wezwanie i zaproszenie świętego Jana Pawła II i jego nauczania, ale również pokazanie, że w Kościele, wbrew temu, co niektóre środowiska kłamliwie mówią, kobieta naprawdę ma piękną rolę do spełnienia i jej miejsce jest piękne, I to się tutaj realizuje, to się tutaj dzieje.
No właśnie, bo pojawia się dalej to pytanie o tą dzielną niewiastę, kim ona tak naprawdę jest, bo to, czy to jest jakaś taka feministka, bo widzimy same kobiety, czy to, w którą stronę tutaj idziemy jako dzielne niewiasty, kim jest taka kobieta?
Ja, jeśli mogę powiedzieć, znaczy w ogóle czytając właśnie ten fragment z Księgi Przysłów, miałam takie wrażenie, że ta niewiasta, o której tam jest mowa, onieśmielała mnie, bo taka w zasadzie superwoman, można powiedzieć, która i powiedzielibyśmy dzisiaj prowadzi może firmę, prawda, no bo skupuje ziemię i różne działania robi i prowadzi świetnie dom i dba o siebie i o męża, więc w zasadzie jakby no onieśmielała mnie. No ale właśnie, kim jest dzielna niewiasta? Skąd ona czerpie swoje męstwo? Czy z takich działań, czy tylko i wyłącznie z jakiegoś, nie wiem, pokazywania się na zewnątrz, czy z udowadniania całemu światu i sobie, że jestem właśnie dzielna? Ja odkrywam w swoim życiu i też jak rozmawiam z kobietami, też w czasie tych warsztatów, które prowadzę, one też pokazują właśnie, że nasze męstwo, bycie dzielną niewiastą, to jest przyjście pod krzyż Pana Jezusa. To jest właśnie zmycie swojego make-upu całego z własnego serca, przestanie liftingowania własnego sumienia i po prostu bycie przy Nim i spotkanie z Nim taką, jaką jestem. Bo myślę, że my chcemy może czasem świetnie wypaść w różnych sytuacjach, czy chcemy być zaradne, i to jest bardzo dobre, ale tak naprawdę moje męstwo właśnie pochodzi z tego spotkania z Jezusem. I chyba to jest takim centrum tych spotkań, że możemy robić różne warsztaty, najciekawsze. Zresztą tutaj pewnie dziewczyny też więcej powiedzą na temat różnorodności tych warsztatów i spotykać się fajnie jest. Natomiast tak naprawdę centrum tych spotkań jest Jezus. I to, żeby przyprowadzać właśnie te osoby, które przychodzą na te spotkania, do tej osoby, która jest centralną osobą.
Jeszcze
pod Pana Jezusa.
Pociągnę ten temat właśnie, że to dzielna niewiasta, czyli kobieta, która spotkała Mistrza. Tak jak Maria Magdalena poszła do grobu zapłakana, zrezygnowana, zrozpaczona, przyjrzeć nie chciało, bo osoba, którą najbardziej kochała, po prostu umarła. Ona przez te łzy na początku nawet nie zobaczyła, że Jezus się jej objawił. Ona myślała, że to ogrodnik. I dopiero jak zobaczyła, że to jest On, usłyszała, to serce tak jej mocniej zabiło i ona dostała misję od Pana Jezusa, idzie ogłoś światu. I to jest dla mnie w ogóle fenomen Pana Jezusa, że nie apostołom, tylko Marii Magdalenie. I ta scena w Biblii jest tak chyba spokojnie opisana, ale ja sobie to wyobrażam tak, że ja tam po prostu biegła i krzyczała, ludzie, Jezus żyje. Czyli ta misja taka ewangeliczna, właśnie kobiety, która spotkała mistrza, żeby iść światu i to głosić. W tym świecie, gdzie ta prawda o kobiecie troszkę jest zniekształcona, żeby jednak pokazywać, kim my jesteśmy. I pokazywać oczywiście właśnie na Jezusa.
Oczywiście kobiety szukają, bo to jest właśnie to dzieło powstało z jakiejś potrzeby też, bo prawda, kobiet w Kościele jest dużo, zawsze tak się mówi, że kobiety opanowują Kościół, prawda? I one też szukają takiego swojego miejsca, jakiejś tożsamości. Nie szukają jakichś właśnie tylko kontaktów typu przyjaciółka, pogadać i po prostu w tych grupach, w których my się spotykamy, to jest takie bardzo wielowarstwowe. I przychodzą naprawdę tak różne osoby. Dla mnie to było tak olbrzymie zaskoczenie, bo są kobiety w tak różnym wieku. Różnego stanu, bo to są i wdowy, i kobiety samotne zupełnie, mężatki.
Z małymi, dużymi, zupełnie.
Te spotkania są takie ciepłe, takie inne. To po prostu one żyją i na nie się czeka po prostu.
Ja myślę, że to, co Ewa powiedziała, jest też ważne. Zresztą ojciec Paweł też na to zwracał uwagę w styczniu na spotkaniu. Kobiety poszukujące. Ja jestem przykładem, ewidentnym przykładem takiej osoby, kobiety poszukującej. I to tylko Panu Bogu są znane te drogi, którymi doprowadził mnie do dzielnych niewiast, o których wcześniej nie słyszałam. Ja o nich usłyszałam dopiero latem zeszłego roku. I właściwie jestem kandydatką na dzielną, absolutnie niedzielną jeszcze. Ale właśnie te osoby poszukujące Jezusa, ale poszukujące również kobiety, poszukujące swojego serca. Bo dzisiaj ja mam takie wrażenie, że bardzo się podkreśla, że kobieta przede wszystkim jest człowiekiem. Zapomina się, jakby ten aspekt kobiecości jest, no powiem, niespychany, ale tak marginalizowany. I często chyba te problemy, to zagubienie kobiety wynika właśnie z tego, że ona myśli o sobie przede wszystkim jako o człowieku, a zapomina, że przede wszystkim chyba jest kobietą. I te spotkania, ja jak na pierwsze spotkanie trafiłam, to mogę powiedzieć, że odnalazłam swoje serce kobiety i jednocześnie odnalazłam Pana Jezusa. I to właściwie już było wszystko. To spowodowało, że ja zechciałam tam zostać. I naszą misją chyba jest właśnie docieranie do tych osób, kobiet poszukujących Jezusa, ale i własnej kobiecości, właśnie w takim duchu.
I myślę, że też, jak ojciec powiedział o tym feminizmie, tak? O tym, czy jesteśmy czasem feministkami. Myślę, że właśnie nie, bo papież, nawet Jan Paweł II, kiedy mówi o nowym feminizmie, to przede wszystkim nie nawołuje do organizowania jakiejś manify, prawda? Ale właśnie do tego powrotu do własnych korzeni. Do tego, gdzie są moje źródła, w kim są moje źródła. Że ja nie znajdę ich nigdzie na zewnątrz, ani w drugiej osobie, ani w różnych czynnościach, w różnych aktywnościach i tak dalej. Także to, co właśnie dziewczyny mówią, że powrót do źródeł, powrót do własnej tożsamości.
Stąd też pewnie ta nazwa, że to są niewiasty, to jest wracamy do źródeł, nie wstydzimy się tego, że jesteśmy kobietami. Bo teraz nam często narzuca się taki model, że kobieta, ale tylko jako wizytówka, a swoim zachowaniem muszę przez cały czas być kimś innym. To jest taka wizja. Kobiety nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć. Są zagubione, czasem potem chorują na depresję, nerwice właśnie z tego powodu, że nie potrafią nazwać tej swojej kobiecości, że po prostu jej się nie wstydzić, że ja mogę być niewiastą, jestem niewiastą, jestem piękna, jestem dobra, łagodna, tak jak niewiasta.
I że naprawdę istnieje bardzo duża ilość kobiet, które tak samo myślą, które budują swoje życie i swoją kobiecość na Bogu, a nie na właśnie jakichś feministycznych manifestach, bo to jest właśnie takie zakłamanie, że nas jest mało, tak? Nas jest, okazuje się, coraz więcej tych kobiet, które chcą żyć Bogiem i żyją Nim i tymi wartościami, więc to jest jakby też takie pokazanie innego stylu życia, tak?
Ale też takim celem tych spotkań jest właśnie kształtowanie i budowanie duchowości, ale też łączenie wszelkich wymiarów życia kobiety, i emocjonalnego, i intelektualnego, i psychicznego, i nawet takiego cielesnego. Stąd też właśnie, żeby kobieta mogła się we wszelkich płaszczyznach rozwijać, bo ona wtedy jest w pełni harmonijna. I te spotkania, ta część przedpołudniowa, te warsztaty mają też na celu właśnie pomóc odkopać w kobiecie to piękno, które ma cały potencjał, talenty, które Pan Bóg znalazł, tak troszeczkę taką iskrę też w niej zapalić, żeby mogła to wszystko w sobie rozwijać. Także ten wymiar duchowy też przenika się z pozostałymi wymiarami naszego życia.
Czyli organizujecie takie warsztaty, takie spotkania. Jak często one się odbywają, gdzie się odbywają, jak one wyglądają?
Odbywają się raz w miesiącu. I w trzech miastach, tak jak na początku powiedziałam, w trzech miastach w Polsce. Gościny udzielają nam ojcowie redemptoryści z każdym z tych miast. Spotkanie rozpoczyna się o 9 rano wspólnym powitaniem. To jest krótka modlitwa, ojcowie błogosławią. I później rozpoczyna się blok 3-godzinny warsztatowy. I te warsztaty są właśnie z wszelkich dziedzin. Każda uczestniczka może sobie taki warsztat wybrać, na który chce pójść. Czasem są prowadzone na przykład w Krakowie 4-5 równoległych warsztatów i później mamy wspólny obiad i później zaczyna się blok duchowy, który nazywamy tutaj duchowym spa, czyli taki czas, kiedy to wszystko, co się wydarzyło przed południem, możemy spokojnie przeżywać przed Panem Jezusem. To, co się pootwiera, później na modlitwie uwielbienia Pan Jezus dopełnia, bo też mamy warsztaty wizażu do południa, ale uważam, że tę najlepszą robotę robi jednak Pan Jezus jako najlepszy wizażysta.
I czyli spotykacie się raz w miesiącu w trzech miastach, czyli Kraków, Warszawa i
Wrocław.
A czy, nie wiem, jak mogą kobiety, które na przykład teraz oglądają, może mężowie oglądają?
Przekażą, zapraszam.
Przekażą, tak, bo moja żona też by tam się przydała. Jak mogą Was odnaleźć?
Myślę, że najlepiej poprzez stronę internetową. Jedną z nich jest strona Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów na stronie krakowskiej, a druga to blog, który prowadzę, Dzielne Niewiasty, gdzie program jest szczegółowo opisany w zakładce DEN spotkania. Jest przekierowanie na formularz, przez który można się zgłosić.
Ja bardzo bym chciała powiedzieć o blogu, tak chwileczkę, Alicji, bo wiadomo, że nie wszystkie kobiety będą mogły z różnych powodów dołączyć, ale zapraszam właśnie do śledzenia tego blogu, bo on również dla mnie jest niesamowitym wydarzeniem. On żyje swoim życiem, swoim pięknem. Można powiedzieć, że też jest dzielną niewiastą. Po prostu Alicja też zamieszcza rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Co się wydarzyło, co się dzieje też na świecie, co się dzieje w Polsce. Takie tematy, które czasem bardzo trudno jest znaleźć, bo informacje są, wiadomo, takie przeselekcjonowane i czasem naprawdę coś się dzieje i warto na to zwrócić uwagę. I właśnie Alicji blog wielokrotnie dziewczyny właśnie chwalą i na każdym spotkaniu Ala jest skromna, ale po prostu on żyje swoim życiem. Także też właśnie chciałabym przekazać wszystkim paniom, które mogą tam zerkać, żeby po prostu sobie zerkały. Po prostu jest tam dużo
informacji. Czyli dzielneniewiasty.pl, to jest ten blog.
Tak.
Na który możemy sobie
wejść.
To
jest taka oferta dla tych pań, które nie będą mogły dołączyć, choć oczywiście na wszystkie czekamy.
Ale czy wszystkie panie mogą dołączyć?
Ależ oczywiście.
Trzeba się wcześniej zapisać. To jest taki warunek, dlatego że to wymaga organizacji, rezerwacji miejsc warsztatowych, bo staramy się robić w takim kameralnym gronie, żeby każda z pań była potraktowana odpowiednio, żeby się czuła bezpiecznie. Rezerwujemy oczywiście posiłki, czasem noclegi, więc to musi być wszystko zgłoszone.
No jest to na pewno ciekawe takie doświadczenie, że to kobiety dla kobiet robią. Czy mogą się panie podzielić właśnie takimi doświadczeniami, nie wiem, może jakimiś sytuacjami albo swoimi takimi spostrzeżeniami po różnych już przebytych tych warsztatach, spotkaniach?
Czyli dla mnie w ogóle fascynujące jest grupa kobiet, jakie przyjeżdża, bo potrafi przyjeżdżać babcia, mama i córka.
Tak, teściowe.
Albo przyjeżdżają dwie teściowe. Również. Albo przyjeżdża synowa z teściową.
Tak.
I co wtedy się dzieje?
No właśnie, one się lubią.
Tak, i to jest burzenie pewnych stereotypów, tak? Właśnie, teściowa z synową. Czy też, to jest na przykład mnie zadziwia właśnie, między nami kobietami często jest taka rywalizacja jakaś.
Taka sztuka,
bardzo ukryta, prawda? Pokazywanie przed sobą. Natomiast właśnie to jest zadziwiające jakąś specyfiką tych spotkań, że jakby tego nie ma. Że po prostu jest jakaś przestrzeń i współpracy, i wspierania się, i po prostu bycia przed sobą właśnie poza takim aspektem takich damskich jakichś niuansów.
Wiele kobiet tak mówi o tym właśnie, że miało obawy na takich spotkaniach w dużej grupie kobiet, że to właśnie może być takie no niefortunne, że to będzie takie kółko wzajemnej adoracji, prawda, jak nieraz się mówi, albo w jakimś takim negatywnym znaczeniu i są bardzo zaskoczone, że można inaczej, że to nie w formie właśnie takiej typowej przyjaźni czy rywalizacji, tylko w formie siostry. Bo to są często, tu Ala nie mówiła też, ale na koniec są grupy dzielenia i wiadomo, że są one związane z tematem na przykład konferencji czy rozmów, ale też później przeistoczają się w takie rozmowy ciepłe, typu jakieś właśnie pora, znaczy nie chciałabym, żeby to zabrzmiało, że jakieś porady, ale po prostu wymiana doświadczeń. To też jest też czasem ważne, że nie ma, że ja to przeżyłam i chciałabym się z tym podzielić i nie muszę się tego wstydzić, bo przeżyłam już ten cały dzień, tak jak mówiła Ala, i mogę się otworzyć i znajdę tą siostrę, córkę Boga, po prostu kobietę obok siebie.
Jednak też z racji tej ogromnej różnorodności wiekowej, ale też stanowej, bo przyjeżdżają kobiety niezamężne i mężatki, bezdzietne, i które mają dzieci, przyjeżdżają wdowy, więc to doświadczenie życiowe jest duże i tym się też możemy dzielić. Czasem jest tak, że jak kobieta jest niezamężna, to jej się wydaje, że no to ja to już mam ciężko w życiu. A jest to też takie zderzenie tej swojej rzeczywistości, tej swojej historii, też z inną, posłuchanie, że nawet jeżeli ktoś miał trudno, miał podobną sytuację, sobie świetnie poradził. Więc to bogactwo doświadczenia też jest cenne. I ono wynika właśnie z naszej różnorodności.
Poza tym mnie się wydaje, że tam na tych spotkaniach to jest taki fenomen. Dobrze się poczuje osoba, która chce być tam anonimowo i osoba, która chciałaby, żeby się nią zaopiekowano, bo to jednocześnie tam jest każdy na równych prawach. I właściwie można poczuć, że się tobą zaopiekowano, ale można pozostać też anonimowym. I to jest taki komfort dla uczestniczek.
A czy te osoby, które pojawiają się na waszych spotkaniach, to pojawiają się jednorazowo, czy też to trwa później dalej? Jak to od tej strony wygląda?
Różnie. Są kobiety, które przyjeżdżają co miesiąc i są w stanie podporządkować wręcz swoje plany, żeby przyjechać, a są takie, które pojawiają się raz, potem przyjeżdżają za 2-3 miesiące, 2 razy przyjeżdżają, 3 razy nie, czyli dostosowują dzielne niewiasty do swoich planów. Bardzo różnie.
Ale też myślę, że tak do tej dołączę się tutaj. Niektóre kobiety podkreślają to, że to jest formuła otwarta.
Tak.
Dzisiaj też jesteście kobiety, przynajmniej te, które przyjeżdżają, są w różnych środowiskach, stowarzyszeniach, grupach, wspólnotach. A to jest otwarte dla każdego, tak jak Galicja podkreśliła. I to jest tak, że nie ma takiego obowiązku przynależności na siłę do jakiejś struktury. Chociaż pomalutku tworzy się pewna grupa kobiet, które animują, posługują, bo to też jest ważne. Ktoś to musi ogarnąć, zorganizować. Ale to jest taka otwarta formuła. Ja bym jeszcze podkreślił jedną rzecz od strony takiej duchowej, duszpasterskiej, że wiele kobiet, które przyjeżdża tutaj, niejednokrotnie odnajduje taką siłę, żeby pójść dalej i szukać, dokonywać poszukiwań w rozwiązywaniu różnych problemów, które mają, bo wcześniej może bały się albo nie wiedziały, jak można sobie poradzić. Oczywiście spotkanie raz na miesiąc nie daje definitywnych jakby rozwiązań, takich poważnych problemów. Nie chcę tutaj teraz wchodzić w szczegóły, może to nie jest też i przestrzeń, ale dodaje odwagi. Czy pójść, czy do terapeuty, do psychologa, czy do jakiegoś poważniejszej pomocy duchowej. To jest też bardzo cenne i też jest możliwość spotkania takiego na spokojnie, nawet z kierownikiem duchowym, z księdzem, spowiadania się, porozmawiania. Na niektórych, tak z perspektywy jako kierownik duchowy, widzę pierwszy raz, niektóre z pań miały możliwość takiego szczerego porozmawiania z kapłanem, które otworzyło wiele przestrzeni na Pana Boga. Więc to jest, tutaj fajnie są spotkania, warsztaty, oczywiście, ale chcemy traktować osobę, kobiety tutaj całościowo, nie tylko wycinkowo, tylko ciało, tylko jedzenie, tylko tam odżywianie zdrowe, bo też były warsztaty o zdrowym żywieniu. Ale całościowo, bo człowiek jest całością.
To jest takim ewenementem, powiedziałabym, i wśród takich świeckich inicjatyw, które różne są, istnieją, ale też myślę taką naprawdę takim nowym spojrzeniem na kobietę i na jej duchowość właśnie w odniesieniu do niej jako całości, że duchowość kobiety to nie jest też jakby tylko i wyłącznie właśnie ta sfera taka niewidzialna w nas, ale że też my jako kobiety bardzo wszystko odnosimy w naszych ciałach, nie? I to też chyba bardzo wybrzmiewa właśnie na tych spotkaniach.
Alicja to powiedziała, właśnie byłam u Ali na warsztatach tańca. I to jest też coś niesamowitego, jeżeli chodzi o podejście do ciała, ciała kobiety właśnie, które też jest naprawdę w tych czasach strasznie zafałszowane, no nie ukrywajmy tego. I Ala po prostu potrafi pokazać no, piękno kobiety w jej ruchach, że to jest takie naturalne, że to jest w nas, że nie musimy być takie napięte, takie fit, jak to mówi się, prawda? I to jest wspaniałe, naprawdę bardzo fajne.
Ja myślę, że też my dzisiaj od kobiety jakby kobiecie się proponuje i jakby wręcz serwuje, że ona musi traktować swoje ciało bardzo przedmiotowo. I tak naprawdę my te ciała często ozdabiamy różnymi pięknymi błyskotkami, ćwiczymy, chcemy być bardzo umięśnione, mieć płaski brzuch i tak dalej, różne części ciała wyrzeźbione. Natomiast tak naprawdę gdzieś przestajemy w tych ciałach naszych mieszkać. I tutaj, jak ojciec powiedział też o kwestii żywienia, tak, to wszystko się gdzieś przenika, bo były warsztaty wizażu, jakby różne właśnie sfery cielesno-duchowe, które, no, które nas stanowią. I to jest też taka strefa, powiedziałabym, taka przestrzeń właśnie tych spotkań, gdzie to może z nas wyjść tak naprawdę, że my to nosimy w sobie, aha, no ktoś to zauważył, że my jesteśmy całością, tak, że my przeżywamy rzeczywistość i Pana Boga i świat otaczający nas wokół całościowo, bo też były warsztaty, z tego co pamiętam, z pięknych bukietów,
florystyczne,
prawda? Tam były różne savoir vivre, więc jakby różne tematy, które gdzieś kobiety interesują, one mogą wypłynąć, te jakieś zainteresowania czasem, którym nie dawałyśmy dostępu, bo codzienność nas przymusza do życia po prostu z jakimiś klapkami i zajmowanie się bieżącymi sprawami, a tutaj to wszystko może gdzieś wyjść na zewnątrz i jak w jakiś sposób wybrzmieć. Także to jest ciekawe.
Myślę, że też cenne jest to, że ta kobieta jednak wyjeżdża z domu rano i ma cały dzień dla siebie. Że zostawia dzieci z mężem. Jakoś się okazuje, że tato potrafi nakarmić.
Nie umrą z
głodu. A tato szczęśliwy,
bo... zawsze są jeszcze komórki.
Okazuje się, że mąż szczęśliwy, bo żona rozpromieniona mu wraca. Ta z kolei jakoś tu realizuje swoje pasje, wypoczęta, opalona miłością Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem. Także ta idea całego dnia też jest przemyślana, że to jest ta przestrzeń potrzebna. Także można nawet złapać takiego oddechu od tego życia, tej ciągłej bieganiny.
Zatem takie mam może dziwne pytanie, ale kim jest kobieta w takim razie? Kim jest kobieta? Jakbyśmy mieli ją określić jakimś określeniem, to co wybraliśmy? Jakie słowo byśmy wybrali? Jakiś taki synonim?
Perła.
Perła. Dlaczego perła?
Dlatego, że perła jest piękna, perła jest wartościowa. I to, co też cenne w przypadku perły, to sposób, w jaki się rodzi. Czyli perła powstaje w mięczaku w wyniku przedostania się do niego ciała obcego. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że perła rodzi się w cierpieniu, w jakimś bólu. Czyli trzeba coś w życiu doświadczyć, żeby się narodzić. I właśnie też z tym wszystkim przyjść do Pana Jezusa, żeby tą skorupę otworzył. I taka jest rola kobiety właśnie, czyli bycie nawet nie tyle właśnie zdobienia tego świata, ale też rozjaśniania tych ciemności panujących i bycie przede wszystkim wartością, bo perła jest niezwykle cenna. Czyli dla mnie to jest taki synonim.
Bardzo piękny. Coś jeszcze, nie wiem, przychodzi?
Może ojciec Paweł by powiedział.
No właśnie,
dla niego jest to kobieta, skoro w tym babińcu
cóż
siedzi.
Tutaj, cóż mężczyzna może powiedzieć, że kobieta?
Do zewnątrz, nie?
Właśnie, tylko
bardzo zewnątrz.
Teraz pierwszy raz ojciec nam jakieś komplementy powie.
Tak. Myślę, że takie słowo to jest piękno. Piękno, które posiada swoje zakorzenienie w Bogu, który jest pięknym. Ja może jako ksiądz mówię tak bardzo teologicznie, prawda? Ale chyba chodzi o to. Mężczyźni też po swojemu to piękno przeżywają, bo nie znaczy, że mężczyźni są tutaj wyłączeni, ale tylko w inny sposób. To jest oczywiste, bo jak kobieta i mężczyzna różnią się, ale jednocześnie stanowią pewną jedność. Więc piękno, myślę, że to jest to rola przekazywania takiego piękna światu, bycie piękną po prostu. Ale tutaj nie mam na myśli tylko takiego piękna fizycznego, które jest, a później jest inne, a później jeszcze inne, jak już zmarszczki się pojawiają, prawda?
To jest dojrzalsze, to piękno.
Tak, także to piękno ewoluuje, ale...
Piękniejsze zmarszczki na świecie.
Tak.
Na
pewno. Więc piękno z całym światem emocjonalnym, uczuciowym, wrażliwością, taką otwartością na relacje, które kobiety mają, inną niż mężczyźni. I chyba tutaj, i misja, ta misja przekazywania tego piękna i również otwarcie na relacje na Boga, bo to piękno to też tutaj myślę, że tak trzeba, bo patrząc nawet na przykład dzisiaj rano byliśmy na mszy świętej, no to mężczyzn było dwóch, na 30 kobiet, które było, dwóch mężczyzn rano w kościele, piękno, czyli wrażliwość na Boga i przekazywanie tego duchowego zmysłu dla świata. I to jest, ja mówię tak może po męsku, bo zawsze mówiłem już o misji, prawda? Kobieta nie wiem, czy by tak zadaniowo od razu podeszła, tyle chciałem się podzielić.
Że bardzo dobrze, że ojciec zwrócił na to uwagę, bo też nie chciałbyśmy, żeby wybrzmiało, że mówiąc o pięknie mamy na myśli tylko wygląd zewnętrzny, bo często to jest utożsamiane. Oczywiście chodzi o to pewną wrażliwość kobiety, o jej sposób patrzenia na świat, jej pochylenie się nad drugim człowiekiem, nad światem, budowanie relacji, ta cała jej duchowość, głębia, jakby to dla mnie stanowi piękno kobiety, nie tylko jak ja wyglądam, chociaż to jest ważne, bo po to też mamy warsztaty wizażu, po to są te wszystkie właśnie choreoterapie, tańce, żeby też tych cech kobiecych takich zewnętrznych nabrać, ale to nie stanowi o meritum kobiety, czyli to jest po prostu szerszy aspekt, trzeba o siebie dbać, trzeba dbać o ciało, ale też chodzi o tą głębię, o duchowość właśnie.
Ja bym powiedziała też właśnie wpatrzona w Jezusa, bo jeżeli mówimy o misji, o tych jakichś powołaniu wobec świata, no właśnie, no jeżeli ja żyję w mojej małej miejscowości, dajmy na to, w mojej małej rzeczywistości, no to moja misja jest, moją misją dla świata jest bycie właśnie w tej rzeczywistości, w tym skrawku rzeczywistości, którym do mnie przynależy. I kiedy jestem wpatrzona w Jezusa, wtedy jestem w stanie odczytać, jaka jest moja ta misja tej części świata, w której jestem. Nawet jeżeli to jest parę ulic, czy moja rodzina, czy moi znajomi z pracy, ale bez tego wpatrzenia to albo wejdę w jakiś aktywizm, albo w pobożność i tylko i wyłącznie praktyki pobożnościowe, albo właśnie w dbanie przesadne o siebie, jeżeli myślę o pięknie, tak, że chcę być pięknym dla świata. Dlatego dla mnie też definicją kobiety jest właśnie wpatrzona w Jezusa. Bo zobaczmy, że kiedy Ewa przestała jakby wpatrywać się w oczy Boga, i w nim dostrzegać właśnie i odnajdywać swoją tożsamość, wtedy uległa pokusie. I taka jest prawda też o nas, że jeżeli przestaniemy szukać u Jezusa, u Boga, odpowiedzieć właśnie na te pytania, kim jestem, ile jestem warta i co stanowi o mojej godności, no to zaczynam się gubić i plątać. W tym wszystkim, co jest darem Bożym dla mnie, na przykład nasze uczucia, to zaczynam się plątać, nie rozumieć, po co są te uczucia i tak dalej, prawda? Więc
tak jak Ala teraz powiedziała, znowu wracam do tej kobiety poszukującej, ponieważ tak naprawdę to piękno i dobro taka osoba może znaleźć tylko widząc zamysł Boży, czyli patrząc na siebie jako kobietę, jak z perspektywy Bożej. I wtedy, dopiero wtedy widać całe to piękno i dobro. I właśnie chyba ten blok Alicji, on tak sączy to piękno i dobro. To właśnie można to poczuć. I to jest chyba też taki magnes, który przyciąga te niewiasty, które czytają tego bloga.
Może w tym kontekście może troszeczkę tak pod prąd pójdę. Ale nie chodzi o to, żeby tutaj polemizować, tylko mówiąc o pięknie, mi przychodzi od razu takie słowo jak brzydota. Ale też mówię jako ksiądz, no cóż, troszeczkę tak powiem teologicznie, ale to nie jest tylko taka teologia oderwana od życia, czy taka rzeczywistość oderwana od życia, bo piękno kobiety, która, jak tutaj mówicie Pani, jest zakorzeniona w Bogu, jest lekarstwem na brzydotę tych kobiet i mężczyzn, którzy są oddaleni od Boga. Bo moja definicja grzechu to jest brzydota. Bycie pięknym, w kontekście na przykład mówimy o kobiecości, ale do mężczyzn też się to dotyczy. To znaczy bycie zakorzenionym w Bogu, czyli posiadanie swojej takiej tożsamości, dziecka Bożego, źródeł duchowych. Natomiast brzydota to jest oderwanie się od źródła piękna, jakim jest Bóg. I dzisiaj na przykład wiele osób fizycznie może jest pięknych, w tym sensie cieleśnie pięknych, ale ta brzydota duchowa, jakim jest grzech, jest niesamowicie bolesna. Mhm. I myślę, że tu jest ważne też, żeby pokazywać piękno w pełnej krasie, a nie tylko takiej krzykliwej krasie zewnętrznej, gdzie tożsamość człowieka, kobiety czy mężczyzny jest zatracana i to jest krzykliwa brzydota. Ja tak definiuję mniej więcej, może tutaj narażę pewno słucha wiele osób, że feminizm, taki dziki to tak nazywam, to jest obraz pewnej brzydoty, która polega na tym, że kobiety czy mężczyźni, którzy w tym siedzą, oderwali swoje serce od Boga. Istota grzechu, oderwanie się od Pana Boga, od duchowych źródeł życia, skąd pochodzę, dokąd zmierzam. Dlatego myślę, że przesłanie kobiety jako pięknej i promocja tego piękna w tym kontekście, jakim tutaj mówimy, jest niesamowicie ważna dzisiaj w tym świecie, który potrzebuje ludzi, którzy potrzebują doświadczenia takiego piękna.
I za chwilę wrócimy. Ja tylko Państwu przypomnę, że trwają rozmowy niedokończone. Oczywiście dzisiaj gościmy dzielne niewiasty. Są z nami panie Alicja Jewuła, Agnieszka Kałuża, Alicja Libura-Gil, Ewa Silberman oraz ojciec Paweł Drobot, redemptorysta. A i też Państwa zapraszamy do naszych rozmów. Już za chwilę wyświetlą się numery telefonów, a ja przynajmniej dla słuchaczy Radia Maryja podam. Z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 657 0013 oraz 48 56 657 0014. A dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 przepraszam, 600-300 i 536-600-400 to jest takie zapomnienie, ponieważ w Radiu Maryja mamy inne telefony, tutaj w telewizji mamy inne telefony i proszę na te akurat dziś dzwonić. Pani chciała coś dodać.
Tak, jeszcze. Dlaczego jeszcze przychodzimy do Pana Jezusa? No bo tak naprawdę my też z Niego, nie tyle On pozwala nam odkryć to piękno w sobie, ale tak naprawdę czerpiemy z Niego siłę. On przychodzi do mojego życia i tam, gdzie jest burza, On wnosi pokój. Tam, gdzie są wątpliwości, On daje nadzieję. Tam, gdzie jest smutek, On daje radość. I dla mnie to jest jedyne źródło, żeby żyć w pełni, żyć radośnie, tylko Jezus.
Ja też powiem, jeśli mówimy o definicji, to dla mnie dzielna niewiasta to jest córka. To jest kobieta, która odkryła swoją tożsamość córki. To jest bardzo istotne, bo albo mamy takie poczucie, nie wiem, sieroctwa w sobie czasami nosimy, albo też, że taki sługi, tak? Bóg nie chce, żebyśmy byli w pozycji sługi wobec Niego, bo Jezus umarł za nas po to, żeby nas przywrócić na nowo Ojcu. I dla mnie osobiście to doświadczenie bycia córką, bycia przyjętą przez Niego jest takim zasadniczym doświadczeniem, które kształtuje moją tożsamość, które daje mi siłę i myślę, że jeśli miałabym zdefiniować również dzielną niewiastę, to jest właśnie ta, która jest córką i żyje w tej przestrzeni, okryta płaszczem Ojca.
to takie analogiczne do przypowieści o ojcu miłosiernym, tylko tam byli synowie, a tutaj to analogicznie.
Tak, ale jakby ta godność to jest synowska godność, bo tak naprawdę syn z tego, co... To ojciec może mi poprawić bardziej. To jakby godność syna, tak? Córka, która ma godność syna, można powiedzieć, zostaje tak...
Dziecięstwo chodzi, dziecięstwo. Po prostu dziecięstwo, bo to...
Słowo dziecięstwo jest czasem tak... No, co mam być, jak takie dzieciątko przed Panem Bogiem. Ja jestem jako dorosła kobieta, ale wiem, że mam ojca za moimi plecami. Tak.
Mamy już telefon, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie chciałam do tego programu...
A jak ma Pani na imię?
Małgorzata.
Tak, i słuchamy Panią.
Chciałam się właśnie podzielić tu w tym dzielnej niewiasty. Właśnie taką dzielną niewiastą dla mnie była moja mama, świętej pamięci, która pomimo swoich różnych doświadczeń życiowych i cierpień zawsze odnajdywała swoją siłę i taką moc w różańcu. Rozważając tajemnicę różańca świętego, tam właśnie odnajdywała swoją taką codzienność, jak żyć, jak wzmacniać się w swoim cierpieniu, w swoim postępowaniu, jak nieść ten krzyż. I dla mnie właśnie ta moja mama, świętej pamięci, jest do dziś dla mnie wzorem, gdzie dla mnie różaniec i rozważanie tych tajemnic różańcowych z życia Maryi Pana Jezusa są nieustannym takim dla mnie wzmocnieniem. Pomimo moich różnych takich cierpień, doświadczeń, zawsze mam te myśli z różańca świętego i dla mnie różaniec jest nieodłącznym, taką nieodłączną modlitwą, którą idę przez całe życie. Także tak chciałam się podzielić z tym wszystkim, także tu jestem, no modlę się i zawsze to czerpię właśnie z różańca.
Dziękujemy Pani Małgorzato za to takie świadectwo też, ta modlitwa.
Wspaniałe to jest, że tak córka może powiedzieć o matce. To jest naprawdę właśnie wynika, to jest takie naturalne. A przecież są takie konflikty, takie sztuczne. Właśnie ojciec zapytał, kim jest kobieta. To powinno być oczywiste. My powinniśmy wiedzieć, kim jest kobieta. Nie powinniśmy jej szukać gdzieś. I to właśnie, to jest też nasza misja, żeby po prostu...
Prawdę o kobiecie.
Tak, żeby odnaleźć prawdę też trochę o kobiecie.
Że pani Małgorzata powiedziała też tą prawdę, dając świadectwo o mamie, to znaczy, że kobiety wychowują kobiety, matki. Przed chwilą mówiliśmy o byciu ojcu, o byciu dzieckiem, ale w tym sensie nie infantylne podejście, tylko matki wychowują córki, później one wychowują kolejne kobiety. To jest niesamowicie ważna rola dzisiaj, do wychowywania właśnie do takiego dziecięctwa i świadectwo życia. A jeszcze nawiążę do różańca. Dlaczego różaniec? Przecież Maria jest pierwszą dzielną niewiastą Nowego Testamentu. I to wcale to nie jest jakaś taka słodziutka kobieta, która była wolna od trudów, tylko prawdziwa taka dzielna niewiasta, która słuchała, co Bóg do niej mówi, która miała trudy życia, troszczyła się o swojego syna, żyła w rodzinie, pracowała, wątpliwości. Przecież pierwsza wątpliwość, jak to się stanie, skoro nie zna męża.
A ile kobiet... Czyli tak zdrowo myśląca.
Oczywiście, jak najbardziej. Ale i zakorzeniona w Bogu. Niewiasta obliczona w słońce. To nie jest tylko, to jest taki ładny obraz, ale to jest prawdziwie dzielna niewiasta. Tutaj niestety nie mamy czasu, żeby poświęcić program o Maryi. No, nie jeden można byłoby poświęcić jako dzielnej niewiaście, ale to nie jest taka, że ona tam żyła tam 2000 lat. No pewno, że żyła 2000 lat temu. Wiemy, że została wzięta do nieba, ale jej przykład życia jest niesamowity jako prawdziwa niewiasta, źródło dla każdej niewiasty.
Mnie fascynuje w Maryi to, że ona jakby mi... Nie bała się tego, że nie wiem, no przyjdzie do Józefa i powie, no wiesz, przyszedł do mnie Duch Święty, tak? Tylko ona miała taką pewność, że Bóg, który jest w jej łonie, sam się obroni, że nie tłumaczyła się z tego. A z drugiej strony zaufała temu człowiekowi, wiedziała, że on się nią i tym dzieckiem dobrze zaopiekuje. Czyli z jednej strony jakby ufa Bogu na tyle, że jakby ani cała opinia publiczna, przecież żyła w Nazarecie, który jest, no, można powiedzieć, taką wioseczką zabitą dechami, można by dzisiaj tak powiedzieć, czyli opinia publiczna i wszelkie informacje przechodzą w trybie natychmiastowym, Więc jakby nie interesowało ją to, co oni powiedzą ludzie, ani nie interesowało ją to, co się z nią stanie, czy ją ukamienują, czy nie, bo wiedziała, że Bóg się sam obroni. Przyjmuje go, po prostu jakby pozostawiając swoje życie tak otwarte, jak otwarte są drzwi kościoła. Nie? I to jest właśnie...
Ja myślę, że słuchając tej Alicji, że dzisiaj świat potrzebuje takich właśnie dzielnych niewiast. Maria po prostu... Duch Święty mi to powiedział i teraz
ma to zrobić. Wy
milczcie w pewnym sensie, ja się tego nie boję. Ile dzisiaj kobiet boi się w przestrzeni publicznej mówić o wierze, o Bogu, o wartościach duchowych, gdzie są niejednokrotnie zakrzyczane, zahukane, bojące się z podniesioną głową, wyprostowane powiedzieć, ja wierzę w Boga. Ja wierzę w wartości, bo tu mówiąc, mając na myśli wiarę w Boga, idą wartości, szacunek dla życia, dla godności ciała, dla godności małżeństwa i tak dalej, dla szacunku dla życia, dla dzieci. To jest cała przestrzeń tego właśnie to, co Maria powiedziała, ja otrzymałam to od Ducha Świętego i nie boję się, więc to jest przestrzeń misji dzielnych niewiast dzisiaj również.
Ja myślę, że tak jak pani Małgorzata powiedziała o tej swojej dzielnej mamie, myślę, że takich kobiet jest dużo więcej i było dużo więcej. W naszych rodzinach pewnie jesteśmy w stanie wymienić takie kobiety, więc właśnie potrzeba, żeby nie ukrywać się, tak, z tym swoim męstwem, które mamy. I to jest też jakby takim tutaj jeszcze dopowiedzenie do ojca Pawła, właśnie, że my gdzieś boimy się tego, tak, boimy się, nie chodzi o jakieś właśnie manifestowanie gdzieś na zewnątrz, sztuczny sposób, ale normalnie życie. Tym męstwem, którym Bóg obdarza mnie na co dzień, bo On chce mnie obdarzać, tylko czy ja chcę je przyjąć. Nie?
Jeszcze tylko powiem, że każde nasze spotkanie rozpoczyna się różańcem.
Tak, tak. A Maryję nazywamy najdzielniejszą z dzielnych.
Właśnie on tak rozpoczyna nasz dzień.
I już mamy kolejną osobę. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dodzwoniła się wdowa staruszka, po 80 grubo.
A jak ma na imię ta staruszka?
I właśnie jestem zachwycona audycją. Oglądam codziennie telewizję, trwam, słucham radia. Maria, jestem czynnym takim właśnie ofiarodawcą. To nie przechwałka, ale po prostu jestem zadziwiona, zaskoczona. Tylko już chyba nie skorzystam z tego zgromadzenia, żebym tak mogła pojechać i właśnie spotkać się z tymi dzielnymi dziewczynkami. Dziewczynki. Mało tego, że dzielne, ale jeszcze piękne w dodatku. Ojcowie kochani, wybaczcie mi, że się rozgadam, ale króciutko. Ja należę do dzielnych może sama w sobie, bo działam, mimo ponad 80 grubo, działam w parafii mojej kochanej. Nie mogę powiedzieć, bo powiedzą moi tutaj bliscy znajomi, że się przechwalam, ale działam czynnie. Jestem codziennie na mszy świętej. To jest moje ulubione przebywanie. To jest moja modlitwa. I ktoś by pomyślał, jestem wdową bezdzietną. Mąż nie żyje już 12 lat. Ale po prostu nie rozpaczam. Jeżeli jestem z ludźmi i z Bogiem, to wszystko płynie tak cudownie. I na koniec, nie chcę przedłużać mojej gadaniny, ale chciałam powiedzieć taki króciutki, taki to napisał poeta, słynny poeta, ale nie powiem, który... Powiedział tak, że piękno człowieka to nie jest jego uroda, ale czerpie się ona ze szlachetności duszy i ze szczerości serca. Trzeba być zawsze dobrym, a nigdy nie przestanie się być pięknym. Szczęść Wam Boże, kochani, księża i kochane dziewczyny. Niech Bóg będzie błogosławiony i Was błogosławi. Wszystkiego dobrego, kochani.
Dziękujemy Pani Mario za taki entuzjastyczny telefon. To dodaje skrzydeł też, jak mówią kobiety, tak mówi.
Zapraszamy Panią Marię na spotkanie.
Oczywiście, są naprawdę u nas, Alu, chyba się
mówiłaś kiedyś. Poniżej 18 roku życia najmłodsza i 70 plus się zdarza. Tak. Także ta przestrzeń, także czekamy na Panią Marię.
Ale to też widzimy, słyszeliśmy, sama się Pani Maria nazywała troszkę już starszą kobietą, ale jak wiele życia, wiele wigoru.
Energii dużo.
Tak,
to jest świadectwo dzielnej niewiasty,
tak,
rzeczywiście.
I nie trzeba się wstydzić właśnie, bo mamy takie, teraz też zakorzeniło się, że trzeba cały czas, albo jak jesteśmy smutne i dzieje się coś złego, to przyklejamy taki sztuczny uśmiech. A znowu jak odnosimy sukcesy, czy właśnie działamy, to trzeba się tym pochwalić, to nic złego, to jest wspaniałe też. I to napędza inne osoby. Czasem też dodaję im otuchy, bo widząc, że ja, tak jak to pani powiedziała, coś robię, to ja też, prawda, w tym wieku nie... Pani też powiedziała o swojej samotności, że już jest wdową. U nas jest dużo też pań, które na przykład są w różnych sytuacjach, pozostawione przez mężów. I one, no prawda, też szukają jakiejś tej drogi.
To jest też zobaczenie światła w
tak,
tym wszystkim.
Zobaczenie.
A czy oprócz Matki Bożej macie jeszcze jakieś inne wzory kobiet? Czy w ogóle kobieta posiada wzór kobiety? Bo my mężczyźni gdzieś tam próbujemy patrzeć na takie wzory mężczyzn, szczególnie jeśli chodzi pewnie o siłę, o działanie. A jak to jest z kobietami?
No też czerpiemy.
Już się bałem, że nie.
Że takie same.
Ale czy oprócz Matki Bożej są jeszcze jakieś inne takie wzory kobiet, dzielnych niewiast?
Dla mnie Faustyna jest taką osobą święta z kilku powodów. Znaczy, kiedy czytałam jej dzienniczek, najpierw w ogóle nie rozumiałam jej postaci i jej całego charyzmatu, pewnie nie zrozumiem do końca, ale takie ludzkie fakty, które w jej życiu miały miejsce. No poszła do klasztoru, do zakonu, którego no, nie wybrała sobie sama, tylko po prostu pierwszego, który ją przyjął. I może powiedzieć, no właśnie jakby, no i w tym klasztorze, w tym zakonie, którym też na początku jakby nie, może się nie odnajdywała, chciała go zmienić, odnajduje swoją drogę. Chociaż nie do końca się czuje tak właśnie, jakby to wydawało jej się, że jest zgodne z jej jakąś naturą, z jej sposobem przeżywania Pana Boga. I to jest jakby dla mnie, myślę, że dla współczesnych kobiet też jakimś takim znamiennym znakiem, że my dzisiaj chcemy wszystko, żeby było takie akuratne dla nas, tak jak właśnie my to sobie upatrzymy, a nie przyjmujemy pewnych okoliczności życia po prostu jako coś, przez co Bóg do mnie też przemawia. I że przez różne nie do końca takie właśnie dopięte na ostatni guzik sytuacje, czy przez trudy, najzwyczajniej i cierpienie, Bóg też do mnie przychodzi. I to jest takim dla mnie odkryciem Faustyny.
Znaczy ja może nawiążę do majówek.
No właśnie.
Wprawdzie jestem mężczyzną, więc trudno może narzucać wzory dla kobiet, ale pamiętacie, było na ostatniej majówce o Edycie Stein.
Dokładnie.
I to jest święta, ale idąc jeszcze szerzej, przecież są zapraszane kobiety, które żyją, w sumie nie są ogłoszone świętymi ani błogosławionymi, ale przecież staramy się zapraszać takie kobiety, które mają coś do powiedzenia w tym sensie, że przedstawiają sobą jakieś świadectwo życia, zakorzenienia. Myślę, że to są wzory. Ja patrzę tak z boku, prawda? Bo to często wy same zapraszacie te kobiety, bo jesteście zafascynowane. Może więcej same panie mogłybyście powiedzieć, ale te, które głoszą, czy na przykład Alicja sama, przecież prowadzisz warsztaty, to,
tak.
to wiadomo, nie będziesz mówić o sobie, ale przecież to jest historia. Ja tak patrzę z boku, prawda? Mama, dzieci, rodzina, piękna, tu nawet zostałaś zauważona tutaj przez naszych słuchaczy, słuchaczki, a to jest cały bagaż kobiecości, jak kobiety, które widzą takie kobiety i wiele, wiele innych, które prowadzą warsztaty tutaj, nie będziemy, czy zajęcia, czy na przykład na majówce zapraszamy kobiety, które są świadkami, dają świadectwo życia, to są wzory kobiecości. Święte oczywiście też, jak najbardziej, tu by nie właśnie świętą Edytę Stein, ale też pośród nas
tak.
są kobiety, które swoim świadectwem życia umacniają inne i myślę, że to jest też ważne, żeby tak postrzegać wzór kobiecości.
Może do tego pytania za chwilę wrócimy, bo już mam informację, że ktoś już długo czeka, aby być z nami. Halo?
Boże, Barbara Tomaszowa.
Szczęść
czekam
Boże.
Z radością, słucham mądrych słów Państwa i chcę powiedzieć, że kobieta dzielna, no od razu w moim skojarzeniu to jest właśnie kobieta mądra i dobra. Mądra i dobra odblaskiem Bożej mądrości i dobroci, nakierowana ku życiu, ku jego obronie. Piękna wewnętrznie, empatyczna, pracowita, chroniąca słabszych i dojrzała emocjonalnie. No dziś rozmawiałam z panią, która pielęgnowała bardzo trudną teściową, raczej w odwrotnym kierunku nie słyszałam o takim przypadku. Również naturalna religijność kobiet, ta duchowość, rzeczywiście to domowe kapłaństwo, to kobiety zwykle prowadzą całą rodzinę ku Bogu. I powiem coś może trudnego, ja naprawdę rzadko może wyjątkowo spotkałam głupią kobietę, w sensie jakiejś takiej życiowej głupoty, która przekreśla swoje życie, która idzie w jakieś niesamowite nałogi. Kobiety są zwykle bardziej dojrzałe emocjonalnie i one poprawiają rzeczywistość. Jeśli mężczyzna jest w nałogu, to kobieta rzadko go zostawia. Często walczy za niego i nawet dłużej niż on. A z drugą stronę niestety jest inaczej. Więc dobro, piękno i mądrość, proszę też pamiętać o tym słowie, że kobiety są mądre. Wewnętrzną jakąś niezwykłą mądrością. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również, pani Barbaro. Czy do tego coś? Czy...
Ja myślę, że w tym jest dużo mądrości, dużo prawdy. Natomiast ja też sama, będąc żoną i mamą, ale w tym akurat momencie żoną, o tym chcę mówić, uczę się tego, że czasami my jako kobiety mamy taką tendencję do uważania siebie za bardziej właśnie... Znaczy rzeczywiście Bóg dał nam pewną wrażliwość, nawet na Niego samego, wyczuwanie pewnych takich duchowych natchnień i tak dalej. Natomiast to, czego ja doświadczam też, właśnie czasami mamy taką... Może skłonność do uważania się trochę za lepsze właśnie w tym, bardziej specjalistki. I może też tym właśnie tych mężczyzn jakby pozbawiamy ich roli jako przecież w domu osoby, które to one są oni są odpowiedzialni za przekazywanie wartości, świata wartości dzieciom. Jeżeli mówiliśmy tutaj o ojcu, który okrywa płaszczem córkę, ale też ojciec jest tym właśnie, który daje tożsamość taką, daje nazwisko, więc spotykam się też z takimi sytuacjami, gdzie mamy odsuwają ojców od wychowywania synów. Więc jak gdyby myślę, że mądra kobieta to ta, która potrafi odnaleźć swoje miejsce też przy boku swojego męża. Ale tutaj też wracamy z powrotem do początku, bo nie odnajdę tego miejsca mojego przy mężu, przy moich dzieciach, jak nie zakorzenię się w Jezusie, jak nie będę w Nim czerpała tych życiodajnych soków. Bo tak to będę żyła właśnie albo przez męża, albo przez dzieci na przykład, albo przez koleżanki, mamusie i wszystkich naokoło, nie?
No. Ja myślę, że w życiu naszym i innych są bardzo różne sytuacje. I no, ja się całkowicie z Alicją zgodzę właściwie. Natomiast jeżeli kobieta akurat taka jest, jak tutaj padło, no to chyba tutaj tylko misja, bo naprawdę mężczyzna też potrzebuje tej kobiecej wrażliwości i może w tym momencie ona jest drogą do Pana Boga. Więc trzeba to wykorzystać. I do wcześniejszych wypowiedzi, do tego, co ojciec Paweł też mówił, ja bym chciała powiedzieć, że ja właściwie od jakiegoś czasu zauważyłam, jak wokół mnie dużo jest takich dzielnych niewiast i takie Boże osoby, które stanęły na mojej drodze, ja je dzisiaj nazywam dzielnymi niewiastami. Ja nie zasługuję jako ja na miano dzielnej niewiasty, natomiast widzę w moim środowisku bardzo dużo osób, którym ja wprost mówię, że to one są dzielne niewiasty. I wiem, że również to, że Pan Bóg postawił je na mojej drodze, zbliżyło mnie do Niego. I to były też kobiety w różnych sytuacjach życiowych. I tutaj i Matka Boża, która jest potrafi wypraszać różne łaski, jest po prostu torpedowana non-stop przez modlitwy. I chyba głównie kobieta ma taką cierpliwość, żeby właśnie mężczyznę jednak prowadzić do Pana Boga. Ale mówię, w różnych sytuacjach kobiety bywają w życiu.
A czasem trzeba pozwolić Panu Bogu być Bogiem wobec tego mężczyzny.
Tak, tak, tak. Po prostu prosić i czekać.
Mhm. Już mamy następną osobę. Halo.
Halo, Bronisława z Kolonii. Ja dzwonię z Kolonii i pozdrawiam wszystkich gości, ojca prowadzącego, księdza. No i wszystkie panie. I chciałam tu zabrać głos. Czekałam cały czas właściwie na to, żeby wspomnieć o Maryi. Więc uważam, że to jest pierwowzór, wzór po prostu kobiety. Kobieta, nie dość, za mało powiedziane, piękna. Myśmy ją w życiu nie widzieli, ale widzieli ją pastuszkowie swatymi i inni wizjonerzy. Także określają ją za coś cudownego, coś pięknego. I po prostu kobieta, dzielna w tym sensie, że całe jej życie właściwie przeżywała ryzyka, prawda? Ryzyko zwiastowania związane, że może być ukamieniowana. Tak samo w świątyni, jak ofiarowała, już jej było przepowiedziane krzyż i właśnie, że jej życie będzie, że jej serce przeszyje miecz, prawda? Całe życie była po prostu wzorem do naśladowania. Pomimo się tego nie bała, więc wykazała swoją dzielność tutaj, że pod krzyżem stała, że widziała całą drogę krzyżową, że syna tak jest poniewieranego, a Jezus, tak, ja uważam, do Jezusa trzeba się zwracać, ale po prostu my jako kobiety, my mamy wzór Maryję i tu chciałam zaznaczyć, że wiele kobiet dzisiaj chce być wywyższonych na piedestały nawet księży, czy tutaj chciałabym współczesny świat trochę porównać, że chcą być wywyższone za księży, czy tam, prawda, w kościele być już na piedestały, a po prostu nie zauważają, że wzorem naszym jest Maryja. Maryja nie była księdzem. Maryja jest matką Boga. Maryja nam dała Boga, a nie żadnego innego człowieka, więc tutaj właśnie widzę w rolę tej Maryi. I druga rzecz chciałam powiedzieć, że dzisiaj niestety, dzisiejszy świat, jakoś te kobiety, tak ja to zauważam, że bardzo dużo młodych dziewczyn, kobiet stara się upodobnić do mężczyzn. Dzisiaj na przykład idzie się ulicą, to czasami starsze kobiety mówią, co to jest, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak. Grzeszą przez jakieś, dzisiaj mówi córka jest pielęgniarką, 13-letnia dziewczynka przychodzi do szpitala w ciąży, aborcja, grzeszą kobiety, więc trzeba wzory stawiać takie w Maryi i po prostu uważam też, że wzorem takim była nie taka piękna kobieta, jakby to z Hollywood aktorka albo coś, ale jaki wzór kobiety siostra Teresa z Kalkuty. Po prostu, i to jest dużo, dużo przykładów w życiu konsekrowanym, tak samo kobiet, które mogą być nam dzielnymi kobietami nazwanymi. To są święte, Teresa od Dzieciątka Jezus, to są po prostu święte, które naprawdę mogą być wzorem dla dziewczyn dzisiaj. Wzorem i kwiatem dla kobiet.
Pani Bronisławo, kobieta na pewno jeszcze wiele, wiele ma Pani do powiedzenia, natomiast ja tak trochę spoglądam też na zegarek i chciałbym jeszcze, żeby Panie się i Ojciec odnieśli do tych słów. Ja bym nawet jeszcze do tego dodał, że nie tylko, że kobiety często, że trudno może rozróżnić, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ale też chłopcy, młodzież męska też jakoś w dziwną stronę idzie, jak się idzie gdzieś do sklepów, to trudno znaleźć normalne ubranie, przynajmniej jak gdzieś chodzę i to mi się nie podoba, to takie niemęskie niektóre rzeczy są. Widzimy te takie zacieranie się różnic. Ale to tylko chciałem tak dopowiedzieć, a tutaj...
Ja myślę, że tak chciałam wrócić do tego, co ojciec mówił o tym właśnie, że matka wychowuje córkę. Moje pokolenie jest pokoleniem dorosłych kobiet, tak jak na przykład są dorosłe dzieci alkoholików, tak? My jesteśmy pokoleniem dorosłych kobiet wychowywanych przez mamy, które pracowały. I uważam, że to jest nie bez znaczenia, bo myślę, że fakt, że na przykład dzisiaj właśnie kobiety na przykład z mojego pokolenia, między 30 a 40 i troszkę nawet więcej, jakby nie potrafią, już pomijam te młodsze, prawda, poniżej 30, jakby coraz mniejszą mają zdolność do tworzenia domu, czegoś, co jest nazwane domem i utrzymania tego, do tworzenia relacji i dodawania. Najzwyczajniej, jakby podwyższa się wiek, w którym kobieta jest cały czas tak, na takiej mentalności, powiedziałabym, nastolatki, ale tak samo jest w przypadku mężczyzn. Mężczyźni nie dorastają do bycia mężczyzną o sercu ojca i my jako kobiety nie dorastamy do bycia kobietą o sercu matki, bo niezależnie od tego, czy my będziemy dawać życie biologicznie, prawda, czy będziemy mieć dzieci, czy Bóg nas powołuje do innych, w inny sposób realizować nasze macierzyństwo, to właśnie to dojrzewanie do bycia kobietą o sercu matki jest jakby takim chyba takim trzecim etapem, takim najdojrzalszym etapem wyrażenia naszej kobiecości. A jakby nie mamy szansy często właśnie tego nauczyć się najzwyczajniej w domach. Ja pamiętam akurat koleżanki z mojej klasy. Miałam szczęśliwie tą możliwość, że akurat w domu, no mamy nie było, co prawda, bo pracowała, ale była starsza ciocia. Natomiast dom otwierał się na przykład u niektórych moich koleżanek po 15, kiedy mama wracała z pracy. A wcześniej przychodziły z kluczem właśnie na szyi i same sobie jakoś radziły. Nawet to zwykłe takie przekazywanie umiejętności typowo kobiecych, uważam, że w naszym pokoleniu ono zupełnie gdzieś zanika. Tak? Więc jakby nam jest trudniej wejść w tą rolę kobiety. I tak myślę też, że w przypadku mężczyzn jest, no ale program jest o kobietach.
Ja może odniosę się do pani Bronisławy, do wypowiedzi. Myślę, że poruszyła też ważny temat dotyczący tożsamości. Mm-hmm. Bo jeżeli mówimy też w kontekście dzielnych niewiast tutaj, to też celem tych spotkań i formacji też, bo to są spotkania formacyjne, także jest odkrywanie tożsamości kobiety. Ale dotyczy to również mężczyzn, bo to jest problem. Dzisiaj wiele osób, czy kobiety, czy mężczyźni, zagubili swoją tożsamość. I tu jest problem, że mam ciało mężczyzny, na przykład, a po pewnym czasie chcę z siebie zrobić kobietę. No mamy takie przykłady. Kwestia tożsamości, odwrotnie. Albo jestem niby kobietą, ale nie czuję się kobietą, mężczyzną. Kim ja jestem? Patrząc psychologicznie, no są pewne wytłumaczenia, socjologicznie jakieś tam na pewno, ale patrząc duchowo jeszcze głębiej, jeżeli zdefiniujemy definicję grzechu, znowu jako ksiądz może powiem, no ale cóż, to jest moja akurat działka, więc
pozwalamy.
Grzech, hamartia, tłumacząc na język polski, utrata celu. Celu. Powiedzielibyśmy sensu życia, celu życia, czyli utrata moich korzeni tożsamości. To jest istota. To nie są jakieś grzeszki, że tam zapalę papierosa mając 15 lat czy ileś. Na pewno to jest grzech, jakieś przestępstwo, ale istotą jest utrata tożsamości. Adam i Ewa, jak stracili swoją tożsamość, to się wszystko rozsypało i zło dalej miało przestrzeń otwartą, więc Jezus przywraca nam tożsamość jako Zbawiciel. Maryja, dzielna niewiasta, Matka Jezusa, I cała Ewangelia, dobra nowina o tożsamości. Myślę, że to jest wyzwanie też, ale to przekłada się na praktykę życia. Dokładnie. Myślę, że też to, co na przykład tutaj, czym dzielimy się, spotkania dzielnych niewiast, tych tutaj w Krakowie, we Wrocławiu czy w Warszawie, ale słyszeliśmy świadectwa tylu trzech dzielnych niewiast, a ile tak. Pewno jeszcze można było
nawet usłyszeć. Czterech
dzielnych niewiast. Ile nas słucha dzielnych niewiast, które mogłyby dać to świadectwo. To jest ważne, żeby tą tożsamość, trwać w tej tożsamości i dzielić się nią.
Dokładnie. Najbliższe spotkania są już w tym tygodniu, tak? Najbliższe w Krakowie.
Tak.
Czy jeszcze można się zapisać?
Jeszcze kilka pań może, jest 85 już na liście, ale jeżeli ktoś chciałby bardzo, proszę, żeby napisał maila, zgłosił się, także...
A następne spotkanie w Warszawie 21 lutego, tak?
Tak.
Jeszcze można się zapisać?
Tak. Też na blogu są szczegółowe informacje, kiedy program, opisane są warsztaty, jakie proponujemy.
I we Wrocławiu kiedy będzie najbliższe? Wiemy? Nie wiemy, ale się dowiemy z blogu.
Dowiemy się.
Przypominamy właśnie adres bloga dzielneniewiasty.pl. Tam Państwo mogą zajrzeć, przeczytać, bo z tego, co słyszałem i z tego, co tam przez chwilę dzisiaj tak sobie poczytałem, to rzeczywiście bardzo ciekawie prowadzone ciekawe wpisy są.
Właśnie myślę, ojcze, że te osoby, które na przykład bardzo chciały zadzwonić i nie mogły, to tam też jest przestrzeń w komentarzach, gdzie mogą rzeczywiście powiedzieć, czym dla nich jest dzielna niewiasta, odnieść się do swoich wzorców dzielnych niewiast i po prostu się z nami podzielić, ubogacić tą społeczność dzielnych niewiast i pokazać, jak dużo nas jest.
Dzielne niewiasty, pewnie by było, można było jeszcze mówić i mówić i mówić. W końcu to jest domena kobiet, że tak powiem. No, ale tego się nie należy chyba wstydzić.
A mogę jeszcze odnośnie tej Marii Magdaleny. Taki znajomy ksiądz mnie właśnie powiedział, zapytał mnie, dlaczego właśnie Pan Jezus przy grobie to Marii Magdalenie się objawił, a nie apostołom. I odpowiedź jest taka, bo wiedział, że i tak wszystkim wypapla.
To pani powiedziała.
Co, oni rozpaprali całemu
światu. Nie wstydźmy się. Tak.
No właśnie. Bądźmy dzielne.
No tak. Bardzo dziękuję za ten program i za ubogacenie nas. No i życzymy rozwoju też i wciągania coraz większej ilości kobiet do tego, aby pokazać, że rzeczywiście że kobieta jest piękna, że kobieta jest perłą. że kobieta jest mądra, dobra. Pewnie jeszcze wiele można by było tu wymienić. A ja dziękuję.
Ojcze, mogę jeszcze tak. Na końcu tylko podziękować właśnie ojcom redemptorystom za to, że użyczają nam tej gościny, że po prostu otwierają klasztory i dają wiele sal, wiele przestrzeni, kuchnie, nic w zamian nie chcąc. Także ojcowie dziękujemy i obiecujemy też modlitwę.
To bardzo dobrze, że tak miło słyszeć o współbraciach, że takie dobro też jest czynione u nas, u redemptorystów. Też się z tego cieszymy. A Państwu przypomnę, że naszymi gośćmi byli pani Alicja Jewoła, pani Agnieszka Kałuża, pani Alicja Libura-Gil, pani Ewa Silberman oraz ojciec Paweł Drobot. Bardzo dziękuję wszystkim.
Dziękuję.
Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.